Pozwólcie drodzy, że tą naukę zacznę trochę odwrotnie, nie na koniec pieśń, ale na początek. Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam. Wciąż jednak słyszę te słowa, kochać to znaczy powstawać. Chciałem Ci w chwilach uniesień, życie poświęcić bez reszty. Spójrz, moje ręce są puste, stoję ubogi jak grzesznik. Jednak małość mą, Panie, weź serce me, jakie jest. Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie. Wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy. Wiem, że wystarczy Ci, Panie, dobra, choć słaba ma wola. Z Tobą mój duch stanie, z Tobą wszystkiemu podołam. Szukam codziennie Twej twarzy, wracam w tę noc pod Twój dach. Teraz już wiem, jak Cię kochać. Przyjm moje teraz, o Panie. Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać. Bo kochać to znaczy powstawać. Drogie siostry, drodzy bracia, pragniemy zatrzymać się podczas tych gorzkich żali przy tym, co jest pragnieniem naszego serca i przy tym, co spowodowało cierpienie Jezusa. Nawet śpiewamy w innej pieśni: to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Nasza obecność tutaj też świadczy o tym, że chcemy żałować za nasze upadki, za nasze grzechy, że chcemy z tego się wyrwać, by iść w inną stronę. Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam. To przecież nasza codzienność, to nasze życie, to nasze upadanie i powstawanie. Ktoś kiedyś powiedział, że upadać jest rzeczą ludzką, rzeczą boską jest podnosić, ale rzeczą diabelską jest trwać w upadku. I chyba niedobrze jest, na pewno jest niedobrze to, że nauczyliśmy się wielu naszych sióstr i braci i spać w grzechach ciężkich. Kiedyś pamiętam, jak byłem małym chłopcem, jak nam ksiądz tłumaczył, Tylko nie kładźcie się spać w grzechach ciężkich. Jezus w sakramencie pokuty na was czeka. Na to, byście się przyznali, żeście ponabijali sobie duchowych guzów. Przyjdźcie do Niego. On wam przebaczy i napełni wasze serce swoją miłością. Spójrz, moje ręce są puste. Stoję przed Tobą jak grzesznik. A grzech chodzi blisko nas, aby nas zwieść, aby nas zabrać, aby nas przewrócić. Najpierw w kolorowych barwach nam się przedstawia, później po upadku słyszymy tylko chichot demona, który mówi: a widzisz, taki jesteś, taka święta matka, taki święty ojciec, taki święty ksiądz. Pan Bóg chce dzisiaj nas dźwigać i im powiedzieć: człowieku, powstawanie jest twoją drogą życiową. Niezależnie, który raz powstajesz ze swoich grzechów. Pierwszy, piąty, pięćdziesiąty, pięćsetny. Jestem przy Tobie, by Cię podnosić, by dawać Ci życie. Znamy historię króla Dawida. Wiemy, że został wybrany z tego, że był zwykłym pastuszkiem. Pasł owce swego ojca. I Pan Bóg wybrał tego chłopca, który nikogo nie zadziwiał ani wyglądem, ani siłą, ani urodą, po to, by on był królem nad Izraelem. Ale i ten Dawid troszkę mu się zaczęło mieszać później w jego głowie, w jego sercu. Znamy dobrze tą jego historię. Ta historia jego upadku, jego grzechów zaczyna się tak, że w roku, gdy królowie zwykli chodzić na wojnę, Dawid pozostał w swoim królewskim pałacu. To jest taka, w tej jego historii możemy odkryć taką strukturę powstawania grzechu. A więc pierwszy grzech to zaniedbać swój obowiązek. Miał iść na wojnę jako król. Został w domu. Ciepłe bambosze, ciepłe papućki. Wygodnie. I dalej jego historia tak brzmi. Późnym wieczorem Dawid wstał ze swojego łoża. Wiemy, kto wstaje późnym wieczorem. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Właśnie Dawid tak dalej rozwijał swój grzech. Nie tylko, że został w swoim królewskim pałacu, ale jeszcze wylegiwał się. Pomieszanie między nocą a dniem, w nocy zabawa i aktywność, a w dzień wtedy odsypianie, jak to wielu spośród naszych bliskich dotyczy. I to nie wszystko. Dawid wyszedł na taras swojego królewskiego pałacu i zobaczył z tego tarasu kąpiącą się piękną, nagą kobietę. Pożądanie w sercu. Mógł się jeszcze wycofać, obrócić napięcie. Nie, Dawid w jego sercu już dopuścił się z nią cudzołóstwa, ale to jeszcze nie koniec. Grzech idzie dalej. Pożądanie to nie ostatni etap grzechu Dawida. Sprowadza tą kobietę. Współżyje z nią, która jest mężatką. I jeszcze wtedy Dawid się nie otrząsa. On dopiero słyszy wieść, że kobieta spodziewa się z nim dziecka. I to jeszcze nie jest koniec historii Dawida. On wtedy postanawia sprowadzić męża tej kobiety, Uriasza Hetytę, męża Batrzeby, i wtedy próbuje go upić i wysłać do domu, żeby on wrócił do swojej żony, żeby ta wina była na mężu. Czyli, że dziecko poczęło się z męża Batrzeby. Ale on jest tak dobrym wojownikiem, że powiedział: absolutnie, królu, to moi giną na wojnie, a ja miałbym zażywać takich rozkoszy, wracać do domu? Nie. Położył się pod bramą pałacu królewskiego i usnął. I nie poszedł tam. Drugi raz też się nie udało. Dawid już nie wie, co wymyśleć. Jego grzechy nabierają coraz większego tempa. I wtedy Dawid przez samego Uriasza posyła pismo do dowódcy wojsk. Postawcie Uriasza w miejscu, gdzie walczą najbardziej waleczni przeciwnicy, a później go odstąpcie, aby zginął. Tak się dzieje. Ginie Uriasz. Dawid ma na swoich dłoniach ręce pełne krwi, pełne grzechu. I wtedy to jeszcze nic dla Dawida nie znaczy. Pewnie byłoby ich jeszcze więcej, ale wtedy Pan Bóg interweniuje w jego życie. Posyła do niego proroka Natana, który opowiada Dawidowi krótką historyjkę. Słuchaj, królu Dawidzie. Pewien biedny człowiek miał jedną owieczkę. Był bogacz, który miał 100 owiec, ale do bogacza przyszli goście. Żal mu było zabijać jedną ze swoich owiec. Zabrał tą jedną owieczkę temu biedaczkowi i z niej przyrządził pokarm dla swoich gości. Dawid, gdy to usłyszał, wpadł w furię, w gniew. Winien śmierci jest ten człowiek. Jak on mógł tak niesprawiedliwie postąpić? I wtedy prorok Natan mówi: Dawidzie, ty jesteś tym człowiekiem. Ty jesteś tym człowiekiem, który zabrał jedyną owieczkę, a więc żonę Uriasza Hetyty. I wtedy Dawid zaczął pokutować, zaczął się nawracać. Wtedy też, jak wielu mówi, wyśpiewał, napisał ten pokutny hymn: Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Dawid nawraca się. Grzesznik powstaje ze swoich upadków, bo jego powołaniem nie jest trwać w upadku, ale nieustannie się powstawać z nich. Jest piękny teatr polskiej telewizji pod tytułem Porozmawiajmy o życiu i śmierci. Dobra obsada polskich aktorów. Jest tam ojciec, aktor, który gra ojca, matkę i już dorastającego syna. Rodzina, byśmy powiedzieli, taka współczesna. Każdy zajmuje się swoim biznesem. Ojciec prowadzi jakieś samochodowe interesy, matka również ma swój świat, biznesy, butiki, spotkania swoje, a syn idzie w swoją drogę. Gdzieś tam próbuje dbać o swoją tężyznę, przy tym lekceważąc i bawiąc się wieloma osobami, również dziewczyną, która właśnie w kontakcie z nim spodziewa się dziecka, której nakazuje usunąć to dziecko i później z tego się wyśmiewa. Wyśmiewa się z niej łatwowierności. Podczas grania tych scen jakby tło towarzyszą sceny z drogi krzyżowej Jezusa. Jakby nawiązanie do tego, gdy odrzucasz miłość, gdy plujesz w twarz miłości swojego bliźniego, to tak samo jakbyś biczował, jakbyś popychał Jezusa niosącego krzyż. Jakbyś go skazywał na śmierć, jakbyś umywał sobie ręce, gdy nie masz czasu dla swoich bliskich. I dopiero musi się dużo złych rzeczy stać. Dopiero musi być jakaś wielka tragedia, żeby ta rodzina mogła zatrzymać się przy stole. Przy stole, który w tej wizji reżysera siedzi Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, który na nich czeka, jakby chciał powiedzieć: dzieci kochane, pogódźcie się. Dzieci, wróćcie do jedności z sobą i ze mną. Piękne przedstawienie, które możemy wprowadzać w drogę swojego życia. rozmowy, które toczą się w tej rodzinie, nie można nazwać rozmową. Cześć, co u ciebie? Cześć, dobrze. A u ciebie też dobrze. No to cześć, lecę, spieszę się, cześć. I tak się toczyły latami te rozmowy. Tych, których się najmocniej kocha, najmniej czasu im się poświęca. Patrzymy na drogę krzyżową. Spotykamy tam różne postacie. I te negatywne, które się wyżywały na cierpiącym skazańcu, ale i te, które do dzisiaj się wspomina za ich, chciałoby się powiedzieć, jednorazowy gest. Jak Weronika, odważna dziewczyna, która z wrażliwości serca chciała otrzeć twarz skazańcowi. Dostała wielki prezent. Według tradycji mówimy, że na jej chuście odbiła się twarz Jezusa. I na naszej twarzy, na chuście naszego serca też może odbijać się twarz Jezusa, gdy pomagamy tym, którym jest ciężko. Gdy pochylamy się nad chorymi, nad samotnymi, nad mniej zdolnymi, nad wyśmiewanymi. I pojawił się Szymon, który szedł od swoich obowiązków na polu. Jego pole nie było dla niego wszystkim, bo potrafił dostrzec biczowanego. Potrafił dostrzec tego, który dźwigał krzyż. Chcielibyśmy, kochani, zapatrzeć się w te postacie. Chcielibyśmy zapatrzeć się w świętego Jana, który obok matki Jezusa stał pod krzyżem. Wszyscy uciekli. Wszyscy zwiali. Chciałbym się powiedzieć, pierwszy episkopat uciekł. Został tylko jeden. Najmłodszy. Najmniej doświadczony. Ale to ten, który na ostatniej wieczerzy, jak zapisał ewangelista, spoczywał przy piersi Jezusa. To znaczy był bardzo blisko. Czuł bicie serca Jezusa. Miłość Jego przemieniła go. I taki potrafi wytrwać. Jeśli mamy głęboką miłość do Jezusa, wtedy chociażby w naszym życiu działy się niesamowite burze, wiemy do kogo przyjść, wiemy do kogo się odwołać, wiemy przy kim wytrwać. Chcielibyśmy, drodzy, dzisiaj gorąco Jezusa poprosić, aby nasze upadki nie były tylko powodem do tego, byśmy się sobą jakoś zawiedli, ale były okazją do tego, byśmy jeszcze bardziej Bogu zaufali. Nie własną siłą, nie własną mocą zbuduję szczęście w mojej rodzinie, ale Jezu Chryste, Twoją mocą. Bo mi sił może braknąć, bo mi urody może braknąć, bo mi zręczności, zdolności może i na pewno braknie. Ale Twoja miłość potrafi nas nieustannie przemieniać. Jezu Chryste ukrzyżowany, bądź naszym Panem i prowadź nas przez życie do nieba.